Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam kolejny raz w naszym spotkaniu z Panem Bogiem, który daje nam się poznać przez swoje słowo. W liturgii, w Kościele czytamy w tym okresie Ewangelię według świętego Mateusza. Słyszymy o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, że w Nim wypełniają się zapowiedzi Starego Testamentu. Dlatego my też pochylamy się nad Starym Testamentem i jak uczą nas ojcowie Kościoła z pierwszych wieków chrześcijaństwa, patrzymy na Stary Testament przez pryzmat Nowego Testamentu. Bo Stary Testament właśnie wypełnia się w Nowym Testamencie, czyli dokładniej w osobie Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus jest tym, którego zapowiadali prorocy Starego Testamentu, którego zapowiadał już Mojżesz. I On rzeczywiście wypełnił to wszystko, co czytamy w Starym Testamencie, co odnosiło się do przyszłości. Bo jak powiedziałem, czytamy ten Stary Testament w świetle Nowego Testamentu i chcemy ciągle właśnie na ten Stary Testament patrzeć przez pryzmat Nowego Testamentu. Dzisiaj usłyszymy taki fragment, który może nam się trochę wydać dziwny, ale spróbujemy spojrzeć także z jakiejś perspektywy Nowego Testamentu. Jest to początek 21 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Posłuchajmy. Gdy na tej ziemi, którą Pan Twój Bóg daje Tobie, żeby ją wziąć w posiadanie, znajdzie się kogoś zabitego leżącego na polu, a nie wiadomo, kto go zabił, wtedy Twoi starsi i Twoi sędziowie wyjdą i odmierzą odległość od miast, które znajdują się dokoła tego, który został zabity. Starsi tego miasta, które jest najbliżej tego, który został zabity, wezmą jałówkę, której nigdy nie używano do pracy, która nie ciągnęła w jarzmie, i starsi tego miasta sprowadzą tę jałówkę do doliny z niewysychającym potokiem, gdzie nie orano ani nie obsiewano, i złamią w tym potoku kark tej jałówki. Potem przystąpią kapłani, potomkowie Lewiego, bo Pan Twój Bóg wybrał ich, żeby Mu służyli i błogosławili w imię Pana, i zgodnie z tym, co orzekną, będzie rozstrzygnięty każdy spór i każde zranienie. Wtedy wszyscy starsi tego miasta, które jest najbliżej tego, który został zabity, umyją swoje ręce nad tą jałówką, której kark złamano w potoku, i oświadczą, mówiąc: nasze ręce nie przelały tej krwi, ani nasze oczy nie widziały. Przebacz Twojemu ludowi Izraelowi, który wybawiłeś, Panie, i nie dopuść, żeby niewinna krew była pośród Twojego ludu Izraela, i ta wina za krew będzie im odpuszczona. Tak Ty usuniesz krew niewinną spośród Ciebie, ponieważ uczynisz to, co słuszne w oczach Pana. Jak zauważyliśmy z tego tekstu, zabójstwo człowieka ma być w jakiś sposób ukarane nawet wtedy, kiedy nie ma sprawcy. Bo kiedy jest sprawca, to całe morderstwo wydaje się oczywiste. Mamy sprawcę, którego możemy osądzić. Być może mamy też jakichś świadków, na zeznaniu których cała sprawa się oprze. Ale Bóg chce także, aby zabójstwo człowieka, kiedy nie znamy sprawcy, aby także to zabójstwo było w jakiś sposób ukarane. Jak usłyszeliśmy, pierwsza bardzo ważna rzecz, starsi sędziowie, przywódcy ludu mają zobaczyć, jakie miasto jest najbliżej ciała tego zabitego człowieka. I wtedy, jak gdyby na mieszkańcach tego miasta spoczywa obowiązek ukarania tego czynu. Oczywiście nie każemy sprawcy, bo go nie ma, nie znamy go, ale sam czyn jest też zły i pozostaje zły, nawet jeżeli nie wykryto sprawcy. Dlatego, jak usłyszeliśmy, istotną częścią tego rytuału ukarania, moglibyśmy też powiedzieć oczyszczenia narodu wybranego z tej śmierci, jest przyprowadzenie jałówki i złamanie jej karku. Możemy sobie pomyśleć, że to okrucieństwo zabijać w taki sposób zwierzę. Ale z drugiej strony pomyślmy sobie, że okrucieństwo tego czynu, czyli złamania karku tej jałówki, pomagało zebranym wyobrazić sobie zabójstwo tego człowieka. Pozwalało sobie wyobrazić, co przeżywał ten zabity człowiek. I można by powiedzieć, że w jakiś sposób zastępowało też wykonanie kary śmierci na mordercy, który pozostał nieuchwytny i nieukarany. Zły czyn pozostaje złym czynem, nawet jeżeli sprawca nie został schwytany, nie znaleziono sprawcy. Dzisiaj, jak wiemy, takie sprawy się umarza z powodu niewykrycia sprawcy. Żydzi jednak, jako naród wybrany, pamiętali, że wszystko w ich życiu, wszystko, co składa się na życie całego narodu, odnosi się do Pana Boga. Morderstwo pozostaje morderstwem, nawet jeżeli sprawca został niewykryty. Dlatego ten obrzęd właśnie ukarania za ten czyn, obrzęd oczyszczenia, który sprawia, że zło zostaje nazwane po imieniu, że to zło pozostaje złem. Nawet jeżeli sprawca nie został wykryty. I temu obrzędowi ma towarzyszyć modlitwa do Pana Boga z prośbą o przebaczenie. Bo nawet jeżeli sprawca nie został schwytany, nie został rozpoznany, kto to jest. Tak jak powiedzieliśmy, zły czyn pozostaje złym czynem. I to odbija się też na narodzie wybranym. To można w jakiś sposób odnieść też do tego, że my jesteśmy Kościołem. I każdy nasz grzech uczyniony przez kogoś z nas osobiście, nawet jeżeli nikt inny o tym grzechu nie wie, to ten grzech wpływa na wspólnotę Kościoła. Wpływa na Kościół, na to, jaki ten Kościół jest. Grzech pozostaje grzechem, nawet jeżeli właśnie nikt o moim grzechu nie wie. Ten mój grzech wpływa na wspólnotę Kościoła. Tak samo właśnie u Żydów zły czyn, nawet jeżeli nie było sprawcy, w jakiś sposób kala wpływa na ten naród wybrany. Bo zło jest złem. Nawet jeżeli nie znamy sprawcy. I dlatego my idziemy do spowiedzi świętej, odprawiamy pokutę, mamy też obowiązek zadośćuczynienia Panu Bogu i bliźniemu za nasze grzechy. Nawet te grzechy, o których nikt nie wie. My mamy naprawić zło wyrządzone przez nasze grzechy. Dlatego Żydzi mają ten obrzęd oczyszczenia, naprawienia tego, co wywołało morderstwo, nawet jeżeli nie znamy sprawcy. I tutaj też właśnie pojawia się ten motyw krwi. Pamiętamy, kiedy Jezus miał być ukrzyżowany, proces Piłata. Piłat umywa ręce na znak niewinności. Nie jestem winny krwi tego człowieka. I te słowa tłumu, krew jego na nas i na nasze dzieci. Tutaj też właśnie mamy ten gest obmycia rąk. Nasze ręce nie przelały tej krwi, ale prosimy, przebacz Twojemu ludowi Izraelowi, który wybawiłeś, Panie. Nie dopuść, żeby ta niewinna krew była pośród Twego ludu Izraela. Ta krew będzie odpuszczona. Usuniesz niewinną krew spośród Ciebie. A kiedy był proces Jezusa, Żydzi tę niewinną krew Jezusa Chrystusa chcieliby, ona ich dotknęła. Czynią więc coś całkiem innego niż to, czego chciał Bóg tu w Księdze Powtórzonego Prawa. Niewinna krew ma być oddalona od Twojego ludu. Tego chce Bóg. Nasze ręce nie przelały tej krwi. Nie dopuść, żeby ta krew niewinna była pośród Twego ludu. Trzeba to w jakiś sposób naprawić. Bo zły czyn pozostaje złym czynem. Ten zły czyn wpływa na naród wybrany, tak jak nasze grzechy wpływają na wspólnotę Kościoła. Dlatego właśnie ten obrzęd. Jak powiedziałem na początku, może nam się on wydać dziwny, kiedy dzisiaj patrzymy na ten zwyczaj, na to, co Żydzi mieli zrobić. Bo nam no, nie mieści się w głowie, prawda, taki rytuał, taki zwyczaj. Ale to się wiąże też z tym oczywiście, że Pan Jezus przez swoją ofiarę na krzyżu zastąpił ofiary ze zwierząt. Już nie składamy ofiar ze zwierząt. Naszą ofiarą przebłagalną za nasze grzechy jest Jezus Chrystus. Nie składamy baranka paschalnego, nie składamy różnych ofiar z pokarmów, które następnie były spalane dla Pana Boga. Naszą ofiarą jest Jezus Chrystus. Jego składamy w ofierze i do tej ofiary Jezusa Chrystusa dołączamy samych siebie. My też mamy składać siebie w ofierze. I dlatego, wracając do tej głównej myśli tego fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa, zło pozostaje złem. Zły czyn pozostaje złym czynem, nawet jeżeli sprawca nie został schwytany, nawet jeżeli nie wiadomo, kto był sprawcą. Trzeba za to zadośćuczynić. Trzeba w jakiś sposób ukarać ten czyn przez ten obrzęd oczyszczenia, by to zło nie zakorzeniało się w narodzie wybranym. Dlatego my idziemy do spowiedzi, odprawiamy pokutę, próbujemy naprawić to, co zepsuliśmy przez nasze grzechy, czyli próbujemy zadośćuczynić Panu Bogu i bliźniemu. Bo to zło, którego niejednokrotnie sami jesteśmy sprawcami, by to zło nie zakorzeniało się nie tylko w tym świecie, ale przede wszystkim we wspólnocie Kościoła, do której należymy. Kościół, nowy naród wybrany. Chcemy, by ten naród wybrany, ten Kościół był wolny od grzechu. Nie jesteśmy w stanie całkowicie od tego grzechu wyzwolić się. Dlatego przez sakrament spowiedzi, ten swoisty rytuał oczyszczamy, może inaczej Bóg oczyszcza swój Kościół z grzechów, a uczynił to w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Dlatego my dzisiaj nie składamy, jak powiedziałem, zwierząt w ofierze, bo złożyliśmy w ofierze Jezusa Chrystusa. Bóg przyjął nam ofiarę. I dlatego też mocą tej ofiary my dzisiaj w sakramencie spowiedzi świętej zostajemy oczyszczeni z naszych grzechów. Ale też z naszych grzechów zostaje oczyszczona wspólnota Kościoła. Zapraszam, zachęcam do zapoznania się z kolejnymi fragmentami Księgi Powtórzonego Prawa, do których wrócimy za jakiś czas. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.